wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Na tropie kryminału, tak zatytułowałam dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy słusznie, ale chyba tak. Agnieszka Pruska, nasz gość.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Autorka książki kryminalnej, literat, ale także członkini Oliwskiego Klubu Kryminału, recenzentka kryminałów.
Od niedawna.
I czytelniczka chyba, tak to też od zawsze. Można powiedzieć. Od zawsze. Więc porozmawiamy i o literacie, czyli o tej powieści, którą już mamy, o powieści, którą będziemy mogli przeczytać już w marcu, tak?
Niedawem. Tak, w marcu ukaże się moja kolejna powieść, też kryminalna, Hobbysta.
No i w ogóle o kryminale troszkę, a może w ogóle o czytaniu też. Pani czyta od dziecka.
Tak,
po prostu.
Tak, najpierw mi czytali, potem ja czytałam.
A Zalita Dama to wasza mać, pamięta pani?
Tak, Joanna Chmielewska.
Jeden z pierwszych kryminałów, który pani przeczytała, tak?
Tak, znaleziony gdzieś u kogoś w rodzinie na półce, mocno przechodzony, zniszczony, bardzo mocno wyczytany i jeden z moich ukochanych.
Ze zwłoka poniewieraną była.
Makuluar.
Stwierdził z niesmakiem pan Multgard.
Tak.
Też pamiętam. Z wczesnej młodości, dzieciństwa moja koleżanka na lekcji fizyki wpadła, bo czytała Chmielewskiej właśnie Wszystko czerwone i zaczęła się tak śmiać głośno,
tak,
że nie sposób było
to
tego
się
ukryć.
Nie dziwię, bo trudno się opanować. Szczególnie właśnie przy Wszystkim czerwonym, a później przy kolejnej książce, już później, dużo później napisanej przez Chmielewską i to są Byczki w tomacie.
Pani Agnieszka Pruska czyta bardzo dużo. Co więcej, jest pani takim aktywnym czytelnikiem, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami, prawda? Jest pani autorką bardzo wielu recenzji.
No powiedzmy tak, recenzje piszę od niedawna. Mhm. Dosyć długo byłam namawiana, ale ponieważ sama piszę, nie chciałam również recenzować, bo to tak troszeczkę nie idzie w parze. Recenzuję tylko zagraniczne pozycje, polskich autorów nie. Nie chciałabym być posądzona albo o jakieś kumoterstwo, albo o zawiść, bo to i tak może być. Lubię czytać. Jako recenzent czytam trochę inaczej. Zwracam uwagę na inne rzeczy. Co jako takiego zwykłego czytelnika trochę mnie ograniczyło chyba, bo byłam bardziej bezkrytyczna. W tej chwili zwracam uwagę na więcej rzeczy i czasami gorzej mi się czyta.
A świadomość własnej twórczości też przeszkadza? Jakby już zderzenie się takie z warsztatem?
Tak, przeszkadza i wtedy, kiedy więcej piszę, mniej czytam. Albo czytam zupełnie coś innego, żeby przypadkiem nie podejrzeć, nie skonfrontować, moje jest moje. Przerzucam się wtedy na inne gatunki, nie kryminały.
Zbliżamy się do tego momentu, w którym została pani autorką swojego pierwszego kryminału, literat. I wiem, że wcześniej była książka fantastyczna, tak?
Napisana. A książka fantastyczna nadal jest. To jest książka napisana dla córki. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek zostanie wydana. Jest trzytomowa, czyli taki grubas. Była pisana pod wpływem chwili, pod dyktando córki. Zobaczymy, może kiedyś coś z tego będzie.
Tymczasem literat już ujrzał światło dzienne w roku 2013. To Oficynka wydała w serii Zbrodnia w bibliotece i nad wyraz pasuje tytuł tej serii do tego, bo to jest taka zbrodnia tutaj i cała akcja opisana, w której czytelnicy też mają swój udział, prawda? I pewien klub wielbicieli czy
miłośników.
O, właśnie kryminałów. Tego słowa mi zabrakło, kryminałów.
Ja zaczęłam pisać szybciej niż zaczęłam być członkinią OKK. Natomiast na pewno są tam jakieś elementy przeniesione, bo podczas tych spotkań w klubie kryminalnym mogłam zobaczyć, jak wiele ludzi czytają. Czytają dużo więcej niż ja.
Co jest takiego w kryminałach, że niektórzy są wręcz miłośnikami gatunku?
Sądzę, że jest to kilka rzeczy, w zależności od osobowości czytelnika, bo niektórzy sięgną po kryminał dlatego, że potrzebują trochę adrenaliny, której nie mają w życiu codziennym. Niektórych interesują techniki dochodzeniowe albo badanie śladów, albo to, co robi patolog. Innych interesuje strona psychologiczna, tak jak na przykład to jest w książkach Katarzyny Bondy, tak? Jest profiler głównym bohaterem. Innych interesuje społeczeństwo, jakie takie i co robi, jak reaguje na przeróżne sytuacje. Też strona psychologiczna. Jeszcze innych interesuje ta krwista strona kryminału, bo są i takie. niektórych interesuje polityka w kryminale. Także ilu czytelników, tyle możliwości.
Ale przede wszystkim jest ta zagadka, prawda?
Zagadka jest w każdym, tak. Czyli... Niezależnie od czego, od treści, od tego, czego będzie dotyczył, tak? Kto będzie bohaterem, jak zostanie popełniona zbrodnia, zawsze jest to zagadka.
Zagadka, śledztwo i rozwiązanie.
I rozwiązanie, tak.
Czyli to jest to, co sprawia, że z dreszczem emocji czytamy, że zarywamy noc, nie możemy zasnąć
tak,
bez
to,
poznania.
To mi się zdarza często. Często mi się to zdarza, że czytam do skutku.
I to jest chyba też ta przyjemność, jaką daje kryminał, czyli dzięki temu napięciu i wejściu w ten świat, oczekiwaniu tego rozwiązania, troszkę odrywamy się od rzeczywistości, co?
Tak, jest to, na pewno odpoczynek w tym sensie, że każdy ma swoje ustalone ramy, robi to, co robi w pracy, w domu, poza domem. Są to stałe czynności, powtarzające się, mniej więcej takie same. Natomiast sięgając po coraz to nową książkę, wchodzimy cały czas w inny świat. Nie podoba nam się seria, autor, próbujemy czegoś innego. Może tam będzie inaczej, może bardziej zżyjemy się z bohaterami, może bardziej będzie nam pasował sposób pisania. Niczym nie ryzykujemy, tak? Najwyżej przepadnie nam parę godzin czytania, tak? Potem jest kolejna szansa, możemy wybrać coś innego.
Poproszę teraz o fragment z literata może, dobrze? Czyli z tej powieści, którą już niektórzy znają na pewno.
Ponieważ mówiłyśmy o tym, czego kto szuka w kryminale, pozwolę sobie przeczytać fragment dotyczący właśnie tego, co robi patolog. Tego, jak bada zwłoki. Uszkier wyschnął i zaczął szukać informacji na temat dawnych sposobów mumifikacji. Lektura okazała się ciekawa i obszerna, a przestępcy tak mili, że nie zrobili akurat nic, do czego musiałby wyjechać w teren. Tak więc, gdy telefon brutalnie oderwał go od lektury, ze zdziwieniem zorientował się, że minęła już 13. Uszkier. Widocki. Masz coś? Trochę tak, to jest świeża mumia. Kobieta miała leczone zęby i sądząc po materiałach użytych do wypełnień, ostatnie leczenie przeszła najdalej 5 lat temu, może mniej. Możesz potem stwierdzić, gdzie była leczona? Nie. Gdyby miała jakiś implant z numerem seryjnym, to i owszem. Po wypełnieniu w zębach nie, ale raczej była leczona prywatnie. Może po zębach. O ile miała robione zdjęcie panoramiczne, w co wątpię, bo zęby ma ogólnie w dobrym stanie. Cholera. Coś jeszcze? Wiek około 35 lat. Linie papilarne? Mógłbym się pokusić o zdjęcie odcisków z mumii, czemu nie, ale nie w tym przypadku, bo ma przypalone opuszki palców. Sprytnie. Prześwietlałeś ją? Tak, brak złamań, przyczyną śmierci jest uraz głowy. Uderzenie zostało zadane z dużą siłą, z góry, skośnie raczej od przodu. Od której strony? Lewej. Czyli napastnik był praworęczny. Najprawdopodobniej. Rodzaj narzędzia? Nie wiem jeszcze. Na pewno ani nie młotek, ani nie kij bezbolowy. Coś o większej powierzchni. Nie widać śladów na skórze, więc młotek będzie trudniej dopasować. W każdym razie musicie szukać czegoś o prawie okrągłej powierzchni. Pęknięcia od uderzenia rozchodzą się równomiernie od jednego punktu. Jak od ciosu pięścią? No może podobnie, ale nikt nie byłby w stanie zadać ciosu o takiej sile. Widocki zawahał się na chwilę. Mnie się to kojarzy z uderzeniem piłeczką wypełnioną czymś ciężkim. Taką o średnicy około 10 centymetrów.
Czy potrzebowała pani jakichś specjalnych własnych studiów, dociekań, wywiadów, nie wiem, z patologami, żeby tę książkę napisać? Bo to jest sprawa i patologa, i profilera, i samych policjantów, nadkomisarza Uszkiera, no w ogóle wszystkiego tego, co się wiąże z śledztwem, prawda?
Mam książki, które mi w tym pomagają. Mam Hołysta, mam kryminalistykę, wydanie szkoły oficerskiej w Szczytnie. Mam entomologię, wstęp do entomologii, mam parę różnych innych książek, również psychologicznych. Trochę pytałam znajomych, którzy w jakiś sposób ich zawód zahaczał o to, co piszę. Natomiast w przypadku literata nie miałam jeszcze kontaktu z policjantami. To znaczy miałam, ale z policjantami niższego szczebla, tak, z własnymi znajomymi. Natomiast w tej chwili korzystam już z pomocy biura prasowego policji w Gdańsku. Piszę pytanie, dostaję odpowiedź. Także jest to duże ułatwienie. Czasami to są pytania, które przypuszczam, że dla rzecznika są śmieszne, bo oni to wiedzą, a dla mnie jest to zagwozdka. No na przykład potrzebowałam wiedzieć, jak wygląda komenda od środka, tak? Potrzebowałam dokładniej umiejscowić. Potrzebowałam wiedzieć, ilu policjantów siedzi w jednym pokoju. Ja tego po prostu nie wiem, bo na komendzie nie bywam. Nie wiedziałam, czy to jest zależne na przykład od stopnia służbowego, czy od wydziału. Nie wiedziałam, jak wydziały są umiejscowione w komendzie. Także no, wiadomo, że książka to nie jest coś realnego, ale jednak pewnych ram trzeba się trzymać, tak, żeby nie było to za mocno naciągane. Dlatego chętnie korzystam, a ponieważ dostaję odpowiedzi, to jestem cała zadowolona.
Ale też takie odpowiedzi, ile na przykład trwa sekcja, po jakim czasie można mieć wyniki DNA, czy coś takiego?
To akurat można znaleźć gdzie indziej. Mhm. I tego szukałam gdzie indziej. I akurat DNA byłam zaskoczona, jak szybko można zrobić, bo znalazłam kilka artykułów, gdzie było napisane, że czas oczekiwania tam był chyba około 3 tygodni, tak? I to była opisana konkretna sprawa, gdzie okazuje się, że może być dużo szybciej i generalnie jest to po prostu zależne od priorytetu sprawy.
Tutaj, jeżeli ktoś nie czytał tej książki Literat, myślę, że warto powiedzieć o tym, że wszystko to dzieje się u nas. Tak naprawdę to w Gdańsku. No, początek jest między Gdańskiem a Sopotem, tak? Gdzieś tam, na ulicy Halera. To było jeszcze przed Euro.
Przed Euro.
2012, więc nasz biegacz poranny znajduje właśnie tu opisaną już przez patologa mumię. I to jest rzeczywiście taki początek kryminału, że właściwie jest to ten przysłowiowy wybuch, koniec świata i w ogóle wszystko, po czym napięcie może tylko rosnąć, bo okazuje się, że pojawiają się kolejne zbrodnie, czy w każdym razie kolejne wypadki, kolejne ciała, kolejne ofiary, a nasz ulubiony od tego czasu nadkomisarz Barnaba Uszkier jakoś nie może sobie w zadziwiający sposób z tym poradzić. Zadziwiający dlatego, że do tej pory, jak rozumiem, nie miał spraw nierozwiązanych. A tutaj
tak,
nagle taki natłok.
To byłaby pierwsza jego porażka. Natomiast na usprawiedliwienie trzeba dodać, że wszystkie te morderstwa są rozłożone w czasie i niekoniecznie on prowadził te sprawy. Także, żeby ruszyć do przodu, musi to zebrać. Tak akurat tu się dzieje, że takiego połączenia wszystkich spraw nie dokonuje on sam, a jego przyjaciel, patolog, doktor Widocki, który z racji zawodu brał udział przy poprzednich sekcjach, przy poprzednich oględzinach ciał i po prostu połączył to. Natomiast jeżeli chodzi o umiejscowienie tutaj na Halera, to tak trochę taką anegdotkę mogę powiedzieć, bo miałam spotkanie autorskie i jedna z pań, która już książkę czytała, po spotkaniu podeszła i powiedziała tak: wie pani, ja tamtędy jeżdżę na rowerze i teraz za każdym razem jak jadę, to sobie wyobrażam tą mumię w wykopie.
No to rzeczywiście i strasznie sobie nawet wyobrazić, prawda? W naszą codzienność wchodzi nagle coś tak niebywałego, bo to jest właśnie ta pierwsza ofiara, pierwsza tutaj opisana i od razu taka nie z tej ziemi jakby, no bo komu by mogło przyjść do głowy, żeby osobę dziś, teraz, bo już wiemy, prawda, że jest to no, współczesna nam osoba, dziewczyna, w taki sposób, jak to powiedzieć, spreparować ciało?
No to się wiąże z charakterem mordercy, z tym, co chciał osiągnąć. Dlatego wszystkie jego morderstwa są inne. Za każdym razem w inny sposób uśmiercał swoje ofiary, co również utrudnia śledztwo Uszkierowi. To jest to, o co pani pytała, bo nie ma takiego wspólnego podpisu mordercy. Nie morduje tak samo. Każda zbrodnia jest inna. Nie wiadomo, czym to powiązać.
Pani troszkę więcej daje właśnie informacji czytelnikowi, niż ma ich Uszkier, ponieważ są tutaj te fragmenty otwierające każdy, prawda, rozdział, kursywą pisane, które są jakby głosem tego no, osobnika, którego poszukujemy.
Jego przemyśleń.
Jego przemyśleń, tak. Mm-hmm. Więc możemy się no, przynajmniej domniemywać, że to jest ktoś, kto za tym wszystkim stoi, prawda?
To jest właśnie taki problem, czy dać, pozwolić czytelnikowi na snucie własnych rozważań i domyślanie się, kto może być mordercą i dać mu właśnie więcej informacji niż posiada prowadzący śledztwo, czy też to ograniczyć, tak żeby odkrywał zbrodnie dokładnie w tym samym momencie, kiedy śledczy, albo nawet nieco później.
Jak z Sherlockiem Holmesem, prawda? On już tak, wie, zanim powie Watsonowi, to jeszcze
tak, ohoho. Dokładnie. Czy po prostu, czy wszystko ma być wyjaśnione na końcu książki, gdzie wszyscy powiedzą, to się nie spodziewałem, że tak będzie. Czy też w którymś momencie pozwolić na własne spekulacje? Gdzie jest większa zabawa, tak? Bo to o to chodzi. Żeby czytelnik miał jak największą zabawę z czytania. Największą przyjemność. Ja jako czytelnik lubię obie formy. To już zależy od książki.
Ja myślę, że to jest w tym ogromna siła, bo my tak reagujemy trochę jak w horrorze, kiedy już wiemy więcej znowu niż ofiara i takie mamy odruchy, obejrzyj się, obejrzyj. Albo tu jak to wy nie wiecie, nie widzicie, a my już się domyślamy. Groza jest większa na pewno. Takie, nie wiem, cierpnąca skóra.
Tak, ja czytałam to ostatnio. Jakiś czas temu czytałam Jedwabnika, który jest tak naprawdę jest pod innym nazwiskiem wydany, ale to jest książka Rowling. Jest to kryminał. I przyznam szczerze, że kim jest morderca, wiedziałam mniej więcej, domyślałam się mniej więcej od połowy. Natomiast moja znajoma, która przeczytała mniej więcej w tym samym czasie książkę, nie wiedziała do końca. Czasami jest to po prostu to, na co zwrócimy uwagę, albo jakie sami mamy doświadczenia i informacje, tak? Jeżeli spotkaliśmy się z czymś takim, to będziemy interpretować w inny sposób niż sytuację dla siebie zupełnie nową. W książkach jest tak samo.
Czyli to zależy też...
Czy to jest pewien schemat, czy jest to coś nowego. Czasami czytając którąś kolejną książkę jednego autora, możemy się spodziewać, co będzie. To nie do końca jest, z punktu widzenia czytelnika, nie do końca jest to
satysfakcjonujące.
Nawet nie satysfakcjonujące, nie, tylko chodzi mi o to, że czasami spodziewamy się czegoś, a autor robi zupełnie coś innego, robi rewoltę i zakończenie jest zupełnie inne niż w poprzednich książkach. Jest coś, czego się absolutnie nie spodziewaliśmy.
Bardzo nie lubię takich zakończeń typu, a potem się obudził, prawda? Kiedy właśnie jakby nie wynika to w taki bardzo konsekwentny sposób z tej sieci wysnutej intryg, dochodzeń i tak dalej, tylko nagle okazuje się, że a właśnie, że było inaczej, prawda? Dla mnie jest to, no nie wiem, rodzaj błędu w sztuce. To znaczy nie daje mi to satysfakcji, bo ja gdzieś podążam, gdzieś myślę, a potem się okazuje, że autor nagle z kapelusza wyciąga jakiegoś królika.
Wydaje mi się, że to jest po prostu dwa różne style pisania. Jeden to jest przeprowadzenie czytelnika przez wszystkie kolejne wątki, etapy śledztwa, umożliwienie poznania wszystkich świadków, potencjalnych sprawców. Natomiast drugi działa na zasadzie zaskoczenia, tak? Przyzwyczajamy się już do myśli, że najprawdopodobniej zamordowała ta i ta osoba, po czym okazuje się, że są jeszcze jakieś dowody rzeczowe, na przykład, których do tej pory nie były uwzględniane, tak? I wszystko zostaje przywrócone do góry nogami. Wydaje mi się, że jeden i drugi sposób jest dobry, natomiast no, każdy musi sobie znaleźć, jako czytelnik w tej chwili, musi sobie znaleźć po prostu takich autorów, których sposób przedstawiania zbrodni i dochodzenia do odkrycia mordercy najbardziej mu odpowiada.
I poprosimy, ja poproszę w każdym razie, o kolejny fragment z literata.
Może przeczytam fragment mówiący o tym, jak sierżant Gołąb zdaje relacje z przesłuchania świadków, sąsiadów. Uszkier spojrzał ponaglająco na Gołębia w oczekiwaniu na sprawozdanie z wizyty u sąsiadów. Sierżant wzruszył ramionami i uśmiechnął się lekko. Pogadałem sobie, czemu nie? Nasłuchałem się o dzisiejszej młodzieży, o pszczymurach, bezpańskich psach, awanturach w środkowej klatce pod piątką, a jedna z emerytek obiecała bliższą współpracę przy złapaniu małoletniego dilera dragów, bo codziennie rano obserwuje, jak przekazuje towar. Sierżant z lekkim rozbawieniem i sporą dozą niesmaku opisał spostrzeżenia swoich rozmówców na temat sąsiadów. Po tych rozmowach znał zarówno miłosne perypetie paru pani, jak i złodziejskie skłonności dwójki małolatów. Wszyscy byli doskonale zorientowani, gdzie kto pracuje, a w niektórych przypadkach nawet ile kto zarabia. Zainteresowanie ludzi życiem bliźnich zdumiało go po raz kolejny, chociaż po tylu latach pracy w policji powinien się już przyzwyczaić. Podczas tych rozmów musiał wysłuchać narzekania na obecne czasy i drożyznę oraz kontrastowo na minione czasy i puste półki w sklepach, bo ci młodzi teraz to mają lepiej i wszystko jest. Dwóch emerytów bardzo pomysłowo wmanewrowało Gołębia w zajadłą dyskusję polityczną, przy czym sierżant do końca rozmowy nie zdołał się zorientować w poglądach obu panów, bo z równą wprawą i zajadłością opluwali wszystkie partie polityczne i ich liderów, nie odmawiając sobie przyjemności wyrażenia opinii również i o rządzie. Mimo przyjacielskich rozmów z wieloma ludźmi, sierżantowi nie udało się zdobyć pożytecznych dla śledztwa informacji. Ale o tych narkotykach to może niech pan przekaże, zaczął Prokosz, gdy Gołąb zamilkł. Tam, sprawdziłem. Smarkacze idą sobie zapalić przed szkołą. Jeden podkrada ojcu fajki i siedzieli z kumplem. Starszej pani się nudzi, uśmiechnął się Jadlina. Żebyś wiedział, albo siedzi w oknie, albo ogląda wszystkie CSI i tym podobne. Oblatana w technikach kryminalistycznych i w sposobie prowadzenia śledztwa jest nieźle, roześmiał się sierżant. A w ogóle na coś trafiłeś? Na nic, co by nas interesowało.
I to jest wynik też rozmów właśnie z policjantami, którzy pracują w terenie, spotykają takich ludzi. Jak to wygląda, kiedy się chodzi po bloku i szuka świadków?
To jest raczej wynik obserwacji sąsiadów. Może nie w tej chwili, bo w tej chwili mam niewielu sąsiadów, natomiast obserwacji życia bloku i tego, ile sąsiedzi wiedzą o sobie nawzajem i czym się zajmują dla zbicia czasu.
W pani książce jest ten mroczny zakątek gdzieś rzeczywistości i to zło się gdzieś wydobywa i właśnie może się objawić na ulicy Halera albo w każdym innym miejscu. Nagle znajdowane są zwłoki, trwa dochodzenie, potem pojawia się taki motyw wielokrotnej śmierci. Nie będę rozwijać, ale coś takiego, prawda, jakiegoś szczególnego okrucieństwa. A z drugiej strony mamy właśnie ten świat normalny. Tych sąsiadów, którzy podpatrują jedni drugich. No, chociażby naszego komisarza, nadkomisarza Barnabę, prawda, Uszkiera, który ma bardzo normalną rodzinę, znajomych i wszystko to jest takie pogodne, spokojne. Dla równowagi to tak?
To tak, dla równowagi, dlatego że w większości kryminałów policjanci są rozwodnikami, alkoholikami, generalnie nie mają łatwego życia, co jest w pełni zrozumiałe, bo też pracę mają, jaką mają, jest bardzo stresująca, wymagająca praca w czasie nienormowanym. Nie można sobie nic konkretnie zaplanować, tak, bo jest sprawa, pracujemy inaczej. Natomiast ja w pewnym momencie poczułam taki lekki przesyt tym i dlatego mój Barnaba Uszkier jest taki harcerzykowaty trochę i lekko wyidealizowany. Natomiast ja znam paru policjantów, oni mają rodziny, żyją normalnie. Więc w jakiś sposób jest to możliwe, chociaż na pewno niełatwe, dlatego że ta druga strona, w tym przypadku żona Uszkiera, na pewno musi być bardzo wyrozumiałą kobietą, która doskonale zdaje sobie sprawę, że to, że mąż nie przyszedł o godzinie 16 do domu, nie wynika z jego złej woli, tylko po prostu on pracuje w tej chwili, tak? Jeżeli wyjdzie w nocy, to też dlatego, że pracuje. Jest żoną policjanta, w jakiś sposób musiała to od razu brać pod uwagę, tak?
Ja myślę, że nawet...
Chociaż jest to na pewno bardzo trudne i na dłuższą metę bardzo obciążające.
Myślę, że gorsze niż to, że jego nie ma w którymś momencie, może być to, że on jest, ale absolutnie nieobecny. Kiedy wie na przykład, że jeśli czegoś nie zrobi, jeśli nie zdąży, nie rozwiąże sprawy na czas, to zginie jeszcze jeden człowiek, prawda?
Tak, i to jest właśnie też tak, że Barnaba chcąc nie chcąc przynosi pracę do domu, tak? Bo jest parę takich sytuacji, kiedy on wraca do domu, ale co z tego, siedzi dalej przy komputerze, dalej myśli, dalej dzwoni, dalej rozmawia, dalej prowadzi sprawę tak naprawdę. Jest obecny ciałem, duchem już niekoniecznie.
No to jest ta świetlista, powiedzmy ta ludzka, normalna strona, ale z drugiej strony mamy ten mrok i serię bardzo, może nie tyle wyrafinowanych, co jednak szczegółowo zaplanowanych, przemyślanych, okrutnych morderstw. I teraz pani... Ja wiem, że pani trenuje aikido, tak? Jest pani silną kobietą na pewno. Ale jednak wziąć na siebie to, co my tak czytając, też jakoś przez to przechodzimy, ale pani musiała w to wejść dosyć głęboko, żeby kogoś udusić. No różne tu są rozwiązania, nie będziemy może zdradzać, ale chociażby zastanawianie się nad tym, jak i co przeciąć, żeby się nie wykrwawił do końca, ale prawie. Takie rzeczy, to dosyć straszne.
To są rzeczy tak trochę z pogranicza medycyny, a to zawsze mnie interesowało, może nie w z takiego założenia, że miałabym zaraz kogoś uśmiercić, ale, ale gdzieś zawsze jest to takie dosyć bliskie. Sporo przed tym, nim zaczęłam pisać, czytałam też na ten temat różne opracowania. Być może dlatego nie było to dla mnie trudne czy szokujące. Bardziej są to takie rozważania właśnie z punktu widzenia medycznego, a potem z punktu widzenia techniki, do czego można dojść na podstawie śladów, tak? Na podstawie śladów zachowanych na zwłokach i na miejscu zbrodni. Bo ja nie lubię krwistych kryminałów, takich, gdzie się leje krew, gdzie ktoś komuś, nie wiem, popełnia jakieś bardzo drastyczne zbrodnie, tak? Ja zresztą tutaj praktycznie nie mam opisów samych morderstw. To są już znalezione zwłoki. To już jest po fakcie. I to już jest później po prostu praca, żeby znaleźć mordercę, a nie opisy zadawania cierpienia, tak? To jest przesunięte właśnie w tą stronę.
Ci sprawcy, ci mordercy, seryjni, różni, z jednej strony wywołują naszą, no, jakąś taką dziwną fascynację, a z drugiej strony lęk, prawda? I to dziwne, tak myślę sobie, wyobrazić i zrozumieć kogoś, a to są osoby, które mają, nie wiem, swoje konkretne biografie, są poświęcone im dokumentalne programy w telewizji, prawda? Bo to nie muszą być tylko bohaterowie kryminałów. Ludzie, którzy wiele osób zabili w zaplanowany sposób. Prawda? Szczególnie okrutni. I te umysły ich też są jakimś takim obiektem, nie wiem, naszych dociekań, zastanowień. Przerażające, ale coś takiego jest, prawda?
Jest taka książka o Morderca za ścianą, gdzie autor, zresztą psycholog, opisuje ludzkość jako taką i zachowania poszczególnych osób. Mamy wbudowane coś takiego jak nie zabijaj, tak? Człowiek kiedyś, żeby przetrwać, zabijał. W trakcie ewolucji wykształciła nam się po prostu taka bariera. Nie zabijamy. Złościmy się, mówimy, że kogoś zabijemy, ale nie zabijamy. No, niektórzy ludzie nie mają tej bariery.
I tyle po prostu.
No nie mają. No, a zresztą z seryjnymi zabójcami jednak są przeważnie w większości psychopaci. Tak? No, a to już jest co innego. Trudno by było zrozumieć psychopatę, ale nie każdy psychopata oczywiście zabija. Psychopaci świetnie się sprawdzają w roli żołnierzy, w roli lekarzy. Bezstronnie operują, są skupieni na tym, co robią. Są pozbawieni w tym momencie emocji, co w przypadku właśnie lekarza nawet, czy żołnierza jest dobre, tak? W tym, co robi. Bo nie każdy psychopata, tak jak mówiłam, musi zabić. Swoich brak emocji, skupienie, brak empatii może wykorzystać w inny sposób.
Ma pani tam coś jeszcze w tym literacie zaznaczonego do przeczytania?
Mam. Mówiła pani o takim zderzeniu mroku i takiej tej łagodniejszej strony. To jest opis znalezienia zwłok na plaży. Początek stycznia był mroźny, ale śnieg, który zdążył napadać w grudniu, roztopił się w przeciągu cieplejszych dni. Od morza wiał zimny wiatr, spacerująca brzegiem kobieta szczelnie owinęła się puchatym szalikiem, jednocześnie rozglądając się dookoła w poszukiwaniu psa. Po chwili dojrzała zadowolonego, jasnego golden retrievera. Jak było do przewidzenia, psica zażywała kąpieli w lodowatej wodzie. Oczywiście w pewnej odległości od swojej pani, która mogła przecież nie dopuścić do tak wspaniałej rozrywki. Jasny szlak, bezawróć, wyłaź natychmiast z tego sorbetu. Kobieta przyspieszyła kroku, chcąc jak najszybciej położyć kres nagannej psiej rozrywce. Zapach mokrego zwierzaka wypełni dom na ładnych kilka godzin i potknęła się o wystający spod piasku kawał drewna. Wiedząc z doświadczenia, że suka natychmiast wyjdzie z wody, gdy w ręku człowieka pojawi się kij, na oślep sięgnęła po niego i pociągnęła, cały czas obserwując psicę. Wbrew przewidywaniom, spod piasku nie wyłonił się patyk. Kobieta szarpnęła mocniej, a gdy to nie pomogło, spojrzała w dół. To, co wzięła za grubą gałąź, okazało się nadgarstkiem. Przez chwilę nie docierało do niej, na co patrzy, potem krzyknęła i zamarła. Cholera! Czego jak czego, ale znalezienia w niedzielny poranek przysypanych piaskiem zwłok to się nie spodziewała. Jakieś pozostałości po sobotnich imprezach, typu butelki i puszki, to owszem, ale trup? Poczuła, jak wszystkie włoski na karku stają jej dęba, a po kręgosłupie przebiegają ciarki. Przez moment miała wrażenie, że morderca jest gdzieś w pobliżu i czeka na następną ofiarą, którą zostanie właśnie ona. Obejrzała się niespokojnie dookoła, wyobrażając sobie czekających w porannych ciemnościach bandytów i zdecydowanie przywołała bezę. Czyli spacer poranny z psem i czy znalezienie tak,
nie
zwłok.
Nie biegać halera, nie chodzić na plażę.
Wykopów na halera już nie ma. No tak, jest tak. Piękne nowe rondo.
Ale rzeczywiście jest to taki obrazek, który też nam daje taki moment odpoczynku, bo czytamy, prawda, kryminał, gdzieś gonimy, ale przez moment jesteśmy z tą panią, z tym psem, może, wiadomo, każdy był w podobnej sytuacji, niekoniecznie psa wyprowadzając, ale taki poranny, nadmorski spacer. A mogła pani po prostu napisać, że na, nie wiem, w niedzielny poranek, pewna kobieta i tak dalej. Ma pani jakąś przyjemność też w tym opisywaniu, jakimś takim tworzeniu rzeczywistości, wywoływaniu w naszych umysłach takich obrazów?
To znaczy, wydaje mi się, że każde wydarzenie musi być osadzone w jakichś realiach, bo inaczej byśmy tylko czytali jak suche fakty podawane, mhm. tak? Natomiast to, że jest umiejscowione dosyć dokładnie, pozwala sobie to wyobrazić i mieć takie szersze spojrzenie, tak? Wyobraźnia działa. Wyobraźnia musi dostać jakąś pożywkę, żeby można było zobaczyć oczami duszy, jak to wygląda, tak? Mhm. Dlatego tak opisuję. Chociaż, szczerze mówiąc, i ja dosyć ostrożnie opisuję miejsca. Nigdzie tam nie jest podany dokładny adres. Mhm. Nie wiem, czy ktoś chciałby przeczytać, że pod jego blokiem znaleziono właśnie zwłoki.
Nawet jeśli to fikcja.
Jeśli to fikcja, tak. Bo jeżeli potem napiszę, że policja przesłuchiwała sąsiadów i napiszę coś o tych sąsiadach, to wiadomo, że może ktoś to wziąć do siebie.
Domyślam się, że ma pani bardzo taki precyzyjny plan śledztwa, jak pani pisze. Czy to się spontanicznie też potrafi rozwijać w czasie
pisania? Ja mam plan, mam założenia, natomiast zdarzają się zmiany i jeżeli się zdarzy jakaś zmiana, to muszę zmieniać w całym planie, dlatego że to musi być uwzględnione przy kolejnych etapach dochodzenia. Jeżeli gdzieś ktoś coś znajdzie, jakiś dowód rzeczowy, to później musi to być ujęte dalej, dlatego że trudno pominąć. Musi to być przebadane, musi być jakoś skomentowane, czy się przyda, czy się nie przyda, czy jest to coś ważnego. Gdzieś musi to zostać dalej odnotowane.
Tak usiłuję odgadnąć, na ile właśnie żyją te postaci, te sytuacje, także można powiedzieć...
Postacie lubią bardzo żyć swoim własnym życiem i muszę ich pilnować. Bo szczególnie jeżeli zaczynam pisać jakiś dialog, to zaczynają mieć swoje pomysły. Także to muszę tak ich przypilnować.
Czyli to w przypadku kryminałów, które wymagają szalonej precyzji, też się potwierdza.
Bo myślę, że... Ale ja sądzę, że to nie u wszystkich, że są autorzy, którzy potrafią bardzo precyzyjnie przeprowadzić swoich bohaterów przez wszystko, tak żeby nie mieli skłonności do własnych pomysłów, natomiast moi tak mają od czasu do czasu.
Mogę już chyba powoli zacząć pytać o tę nową książkę, prawda? W marcu się ukaże.
Jeżeli nie nastąpi nic nieprzewidzianego, to tak, w marcu powinna się ukazać. To jest dalszy ciąg przygód Uszkiera. Przygód, no, kolejne śledztwo Uszkiera, a tytuł to Hobbysta.
No to nie będę zgadywać. Tu literat, jeśli ktoś czytał, wie, jakie to ma znaczenie. Ten właśnie tytuł, a nie inny. Co oznacza Hobbysta? Może przewrotnie wcale nie to, co mi się w pierwszym momencie pomyślało. Ciekawa jestem. Ale zapytam o tego nadkomisarza, czy on nadal jest taki grzeczny, kochający i
to znaczy nadal jest grzeczny, kochający, ale spokój rodzinny troszeczkę mu zostanie zburzony, żeby nie miał za dobrze. I to jest właśnie to zburzenie jego spokoju domowego, to troszkę jest przyczyną tego, że książka wyjdzie później, bo wprowadzałam zmiany. I mogę powiedzieć też, że komisarz trochę popodróżuje po Polsce, bo zwłoki będą w dwóch miejscach. Także będzie miał nowe znajomości, będą nowi śledczy.
No, on już w tym momencie jest tym nadkomisarzem, który rozwiązał zagadkę seryjnego mordercy, prawda? Po literacie. To jakoś zmienia jego życie? Czy to stanowisko, znaczy, pozycję, nie wiem, sposób myślenia?
Zmienia o tyle, że seryjny morderca nie trafia się na każdym kroku. To można, jeżeli ktoś trafi na seryjnego mordercę, to chyba tylko raz w życiu. Więc oczywiście kolejnym jego przeciwnikiem nie jest seryjny morderca. Zmieniło jego pozycję w komendzie w ten sposób, że trochę mu zazdroszczą. Udało mu się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia taką sprawę, notowania skoczyły, wiadomo, zawiść jest wszędzie. Więc troszeczkę mu zazdroszczą, a poza tym żyje swoim normalnym życiem, prowadzi sprawy.
A spotkamy też innych bohaterów tej książki? Myślę tutaj przede wszystkim...
Tak, ekipa Uszkiera się nie zmienia, ta standardowa, pochodząca z komendy w Gdańsku. No bo ze względu na to, tak jak powiedziałam, że któreś zwłoki są znajdowane gdzieś dalej, to są oczywiście lokalni policjanci, bo wiadomo, że to nie jest tak, że będzie sobie ktoś z Gdańska jeździł po całej Polsce i prowadził śledztwo. No, istnieje coś takiego jak, no, powiedzmy, rejonizacja, tak?
Jest tutaj niejaki Leński, jeśli tak. Nie przekręcam nazwiska, nie przekręcam. Psycholog, który chciałby być profilerem, ale nie jest. Wystąpi?
Tak, Leński wystąpi, tym bardziej, że Uszkier lubi współpracować z psychologiem. Należy do tych policjantów, dla których nie tylko dowody materialne mają znaczenie, i bardzo liczy się ze zdaniem Leńskiego. Często z nim konsultuje zachowania przestępców. Tym bardziej, że tutaj będzie musiał mocno konsultować, żeby określić, jakim człowiekiem w ogóle może być przestępca. Mhm. Także Leński w hobbyście też występuje i też dokłada swoje 3 grosze do śledztwa.
W momencie, kiedy tutaj jest, że tak powiem, wciągnięty do akcji i do śledztwa, pojawia się takie stwierdzenie, że niewielu jest profilerów w ogóle u nas, tak? To jest prawda? Badała tak. Pani w ogóle tę sprawę, jak to w Polsce wygląda?
Jest niewielu, to jest prawda, chyba na palcach jednej ręki można policzyć, ilu jest, natomiast więcej jest oczywiście psychologów współpracujących, pracujących w policji. No u nas chyba nie ma jeszcze tej tradycji profilera. To jest to, no może kiedyś będzie więcej, nie wiem. No i właśnie chyba jeszcze to, że opieranie się na dowodach rzeczowych bardziej niż na przesłankach psychologicznych.
Czyli coś do nadrobienia pani myśli? Czy nie mamy aż takich spraw, żeby...
Znaczy nie, wydaje mi się, że do nadrobienia, bo to jest stosunkowo... Biorąc pod uwagę to, ile lat zbrodnia miała na to, żeby się rozwinąć, tak, to profiler dopiero niedawno się pojawił, tak? Natomiast sądzę, że to bardzo dużo może się rozwinąć i zapewne tak będzie.
A czy mogę poprosić o fragment hobbysty, czyli tej książki, której jeszcze nie możemy znaleźć w księgarniach, ale jest szansa, że już w marcu gdzieś tam się pojawi. Myślę, że wtedy i my się spotkamy po premierze, prawda?
Dobrze. To jest fragment dotyczący nie odkrycia samych zwłok, tylko dotyczący odkrycia miejsca zbrodni, bo same zwłoki zostaną odkryte zupełnie gdzie indziej. Młodych Uszkierów obudziło energiczne pukanie w okno. Rozespani bracia spojrzeli na siebie ze zdziwieniem, jak do tej pory nikt ich jeszcze nie ściągał z łóżek o 7 rano. Autorami porannego alarmu okazali się synowie gospodarzy, którzy dokonali w lesie sensacyjnego odkrycia i postanowili się tym natychmiast podzielić z kumplami. Według chłopców w lesie kogoś zamordowano. Informacja była na tyle elektryzująca, że Janek i Marek, nie wdając się w tak prozaiczne czynności jak mycie, ubrali się w tempie ekspresowym i po chwili byli gotowi do drogi. Cała czwórka pędem przebiegła przez podwórko i zniknęła za drzewami, uznając, że lepiej nie wchodzić rodzinie w drogę. Jeszcze zaczęliby zadawać niewygodne pytania i opóźnili wyjście. W lesie chłopcy nieco wyhamowali, ale tempo narzucone przez Pawła zniechęcało do rozmów. Szli na skróty, przedzierając się czasem przez zarośla lub przeskakując przez połamane podczas zimy wichury drewa. Gdy dotarli do miejsca, byli zjajani, mieli przemoczone do kolan spodnie, a we włosach pełno leśnych śmieci. Paweł i Łukasz z dumą pokazali swoje odkrycie. Na niewielkiej polance, znajdującej się wśród starych dębów, w miejscu zdecydowanie prawdziwkowym widoczne były ślady po ognisku. Ziemia wokół była zdeptana, rosnący opodal mech uszkodzony, a koło prowizorycznego siedziska z pnia drzewa walały się jakieś szmaty. Na sugestię Marka, że po prostu ktoś tu nocował i ogrzewał się przy ognisku, Paweł natychmiast zaprotestował. Nic z tego. Miejscowym nie chciałoby się, po co mają tu nocować, jeżeli mogą w domu. Na ryby też tu nie przyszli, nawet porządnego dostępu do wody nie ma. A jeżeli chodzi o przyjezdnych, chłopcy nie słyszeli jeszcze o obcych, którym chciałoby się spędzić noc na takim odludzi. Zresztą po co? Poza tym na dwóch brzozach rosnących na skraju polanki widać było jakieś brunatne plamy, pewnie krew. A mech jest tak zryty, jakby ludzie go deptali, nie zwierzęta. Najbardziej mech niszczą dziki, ale jak one zryją, to wygląda to zupełnie inaczej. Podekscytowani młodzi uszkierowie przyznali mu rację, tym bardziej, że po sprawie dotyczącej seryjnego mordercy, którą ich ojciec doprowadził do rozwiązania, sami chętnie uczestniczyliby w łapaniu zabójcy. Podekscytowani i zainteresowani do granic możliwości odkryciem chłopcy postanowili sobie za punkt honoru ustalenie, co stało się w lesie. Przecież nie co dzień trafia się mrożąca, być może krew w żyłach zagadka.
Już się boję o tych chłopców.
Nie.
Nic im nie będzie.
Jeszcze gracze w RPG. Oni,
nie. Oni tylko odkrywają miejsce zwrotni. Nic im się nie dzieje.
A gdybyśmy miały tak jakoś zapowiedzieć, tak jak na przykład literat był zapowiadany. Dzień dobry, znalazłem mumię. Prawda? Takie hasło było na początku tutaj. To jakby hobbystę można było tak zaprezentować, za dużo nie zdradzając, a jednocześnie ten najważniejszy akcent, żeby jakiś był.
Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, szczerze powiedziawszy.
Coś tam będzie na tej okładce.
Będzie, ale ja jeszcze nie wiem co. Natomiast już biorąc pod uwagę sam tytuł, może w ten sposób, że hobby nie zawsze bywa bezpieczne.
Aha, dobrze. Im dalej w las, tym większy kryminał.
Tak.
To jest tytuł pani felietonu?
Cyklu felietonów i tytuł pierwszego felietonu.
Czyli można też panią czytać w internecie.
Od niedawna tak, bo felieton ukazał się pierwszy.
Na stronie Zbrodnia w bibliotece, tak?
Tak, to jest na Zbrodni w bibliotece, tam zresztą też są recenzje.
I ma pani jakiś odzew, jakiś kontakt też poprzez internet z czytelnikami, choćby swoich tekstów, recenzji?
Raczej z czytelnikami to raczej poprzez fanpage'a, bo oczywiście tak jak wszyscy w tej chwili istnieje na Facebooku. Więc poprzez fanpage, bo tam też mam jakieś informacje, zdjęcia, teksty wrzucone, więc to jest raczej ze strony fanpage'owej.
No i ten pierwszy felieton, bo przeczytałam go oczywiście, to jest taka troszkę chyba obrona kryminału, co? Czy nie? Że to nie jest taki wcale pośredni gatunek, że nie jest niczym gorszym. Ja mówię, że to jest główna teza tego tekstu, ale gdzieś tam podskórnie to jest, że czasami on jest tak deprecjonowany, że to nie jest literatura najwyższa, prawda? Nie całkiem poezja, dramat poetycki.
No tak, tylko że każdy czyta to, co potrzebuje, tak szczerze mówiąc. A poza tym... Wydaje mi się, że kryminał jest jednak gatunkiem, w którym znajdziemy najwięcej informacji o otaczającym nas świecie. Tak mi się wydaje, bo tam są przeróżne wiadomości. Co innego znajdziemy u Agaty Christie, gdzie mamy sprzed ładnych paru lat informacje, tak? Chociażby jak wyglądał Orient Express, tak? Albo jak w powojennych czasach oszukiwało się, żeby gdzieś tam masło kupić, żeby upiec ciasto, jakie trzeba było mieć znajomości, poprzez na przykład polskie PRL-owskie kryminały, gdzie mamy obrazek, jak tam pani wracała z siatkami po pracy do domu, albo zrobiono przyjęcie i były super ekstra kanapeczki z sardynkami i pomidorem, takie ekskluzywne. Albo na przykład taka scenka, już teraz nie pamiętam, którego z autorów, w każdym razie szedł dzielnicą willową i miał taką myśl, że tu chyba jednak mieszkają sami przestępcy, bo nikt pracujący uczciwie nie mógłby sobie takiego domu wybudować.
To rzeczywiście.
Takie jest...
Takie okno troszkę na,
tak,
na
dokładnie.
Świat, czy tam lustro chodzące po gościńcu.
Tak, i takie przypomnienie tego, co było, tak? O czym już może zapomnieliśmy.
Rozumiem, że stąd też pani z pewnym jednak pietyzmem podchodzi do realiów. Znaczy nie nazywając dokładnie domu, ulicy i klatki, gdzie doszło do zbrodni, ale żeby to było w jakiś sposób prawdziwe.
Staram się sprawdzać. No, w tej chwili jest dosyć łatwe sprawdzanie, tak? Bo można sobie wejść na Google Maps i pierwszego rozpoznania dokonać w ten sposób właśnie. Natomiast zdarzyło mi się już przy kolejnej książce, nie hobbyście, a jeszcze kolejnej, że sprawdzałam coś w Gdańsku, tam przy Motławie i okazało się, że muszę zmienić ładnych parę stron tekstu, bo byłam zaskoczona realiami. A wydawało mi się, że to miejsce znam i wiem, jak tam wygląda. Ale tak na wszelki wypadek poszłam sprawdzić i musiałam zmieniać.
Czyli Na tropie kryminału to nie był najgorszy tytuł na początek naszej rozmowy, bo gdzieś tutaj jednak badamy ten warsztat i te realia, w których kryminalista, jak pani pisze, tak się porusza. Dla mnie kryminalista to jest ten, co dokonał zbrodni.
Tak, a ten drugi jest w cudzysłowiu.
A ten cudzysłowie to jest ten, kto czyta kryminały, kto opowiada
pisze,
o
lubi,
nich, pisze,
tak.
Lubi. No jest miłośnikiem, tak? Tak. To już to najlepsze słowo. Śledząc pani poczynania i gdzieś tam wędrując po zbrodni w bibliotece, czyli po tych stronach, znalazłam też taki cytat na główku z Magdaleny Samozwaniec. Dobra książka jest jak alkohol, też idzie do głowy.
Generalnie zgodzę się z cytatem, chociaż mam dosyć ograniczone doświadczenie z alkoholem.
Ale z książkami.
Ale z książkami duże. Z książkami duże i to tak jest. Zdecydowanie tak jest, bo kończąc książkę, jeżeli jest dobra, ja jeszcze zostaję w tym świecie przez jakiś czas.
A to pani mówi jak autorka w tej chwili.
Nie, teraz
a,
mówię jako...
A kończąc książkę czytać.
Czytać. Ja
kończąc.
Mówię teraz jako czytelnik, zdecydowanie jako czytelnik. Że jak przeniosę się w świat książki, to zostaję w nim jakiś czas. Później muszę się przestawić na inne tory, żeby zacząć inną książkę.
Aha, czyli to takie jak wchodzenie do światów przez jakieś
tak,
portale
tak,
takie,
tak,
prawda?
Tak, zostaję, dokładnie. No, w każdym razie ja ten cytat właśnie w ten sposób odbieram, że przenosi nas w coś innego, tak? I nie możemy od razu zapomnieć.
Pisząc o swoich tych pierwszych lekturach, wymieniła pani też moje pierwsze lektury, czyli Winnetou, Pana Samochodzika, no już o Chmielewskiej żeśmy mówiły, czyli to było to wprowadzenie, tak? Do świata książki. Na pewno
tak,
nie tylko
i to są od razu książki przygodowe, tak?
Tak.
Jeszcze nie kryminalne,
ale
chłopięce, przygodowe.
Ale chłopięce, książki żeśmy czytały trochę.
Tak, ale Anię z Zielonego Wzgórza też przeczytałam. Godzinę Pąsowej Róży też.
Oj tak.
Tak, Lorda Fauntleroya też, także dużo miałam lektur i większość chyba z tych lektur to były jeszcze lektury moich rodziców. Także troszeczkę takie już wiekowe. I te same lektury podsunęłam swojej córce, no ona też je przeczytała.
Z równym zadowoleniem? Bo jednak to pokolenie troszkę
To znaczy,
się,
jak je czytała, tak. Czyta. Natomiast jak już zaczęła sobie sama dobierać, czytać, obecnie pisane książki, to już tamtych nie lubi. One zdecydowanie mają wolniejszą akcję, je się inaczej czyta. I ktoś, kto jest przyzwyczajony do tempa obecnie wydawanych, obecnie pisanych książek, nudzi się. Szczególnie młodzież.
No niestety to samo jest z filmami. Kiedy się wróci o jakieś 20 lat...
Tak.
30,
pociąg jedzie.
To jest inna narracja zupełnie, tak. Inne tempo. No trudno, ale mówiła pani o tym, że się wchodzi i wychodzi, ale wydaje mi się, że pewne lektury, a już zwłaszcza te z dzieciństwa i z młodości, zostają na zawsze. Znaczy ja zawsze gdzieś tam będę w jakiś sposób z tym Winnetou, Inczuczuną i Old Shatterhandem, prawda, i będziemy to, no wszystkie te
no, bo była najbardziej wyczytane moje książki.
I parę takich innych rzeczy, które się już później lepiej pamięta nawet niż te świeższe lektury, a w każdym razie one jakoś budują człowieka. Gdzieś tam te światy zostają w głowie. Nawet jeżeli Winnetou nie był tak naprawdę przecież opisem Dzikiego Zachodu i w ogóle to dziwna książka z perspektywy mojej dorosłości teraz, ale bardzo frapująca wtedy. Zresztą też trylogia Sienkiewicza, parę
tak,
innych rzeczy, które
no,
czytałam.
Tak, tym bardziej, że opisująca jednak coś, czego nie możemy sami doświadczyć, tak? Coś, co się w przypadku Pana Samochodzika na przykład, to się działo tutaj, w większości, tak? Bo ja no, nie mówię tam Pan Samochodzik i Fantomas bodajże, to się dzieje we Francji. Natomiast to, co się dzieje u nas, w jaki sposób możemy sprawdzić, skontrolować, postawić się na tym miejscu. Natomiast w przypadku Winnetou już jest trudniej, więc tym bardziej, iż książka wciąga, tak? Poznajemy coś nowego. Coś, co możemy przypuszczać, że nawet jak to takie dziecko, tak? Bo no, w tej chwili wiemy, że no, nie zostaniemy Indianinem, nie przyjmą nas Apache do swojego szczepu i tak dalej. Natomiast no, w przypadku dzieci jest to troszeczkę inaczej. Później się zaczynamy bawić w Indian, zaczynają się podchody. Przecież kiedyś bawiliśmy się w podchody na podwórku. Teraz nie, teraz dzieci siedzą przed komputerem. Ja pamiętam, jak myśmy się bawili również w Indian na podwórku.
Ma sobie łuk zrobiłam, to też pamiętam.
Tak.
Strzelać się z tego nie dało, ale
był.
Ale był. myślę, że jednak to w jakiś sposób zostaje ta moc książki. To fenomen chociażby Harry'ego Pottera i paru innych rzeczy tak. potwierdził, że gdzieś te światy, które w umiejętny sposób zostały wykreowane przez pisarza, potrafią wciągnąć naprawdę.
I tak, przy czym dla mnie Harry Potter jest akurat taką aktualną wersją książek, które były kiedyś, książek po prostu o przyjaźni. Przeniesionej w zupełnie inne realia, tak? Bardziej pod to, co się teraz dzieje, pod oczekiwania młodzieży w tym wieku, dzieci, młodzieży, bo to zależy, który tom, tak?
Ale jest tam też sporo niesamowitości.
Jest, tak, ale to 20 lat temu co innego było niesamowitością, teraz co innego jest niesamowitością. Świat się zmienia.
Przypomniała mi pani godzinę Pąsowej Róży, to było o Wędrówce w czasie, nie?
Tak,
pamiętam.
Tak.
Piękna książka. Dobrze, to jeśli ktoś słucha, a ma na przykład naście lat, to polecamy na pewno do znalezienia w jakiejś bibliotece. Pani Agnieszka Pruska miała kiedyś specjalne zezwolenie od rodziców na wypożyczanie kryminałów, tak? W
tak,
bibliotece.
Tak,
tak było.
Bo byłam jeszcze według pań bibliotekarek, które na pewno miały rację, za młoda na czytanie kryminałów i musiałam przynieść z domu napisane przez rodziców pozwolenie. Zostało dołączone do karty bibliotecznej i mogłam pożyczać.
To w takim razie już teraz się umawiamy na spotkanie przy następnym kryminale, oczywiście pani, czyli przy hobbyście. Gdzieś tak w marcu, prawda? Kiedy książka się już ukaże.
Kwiecień,
może w kwietniu.
Raczej kwiecień chyba byłoby bezpiecznie.
Ale przed wakacjami. Mhm. Dobrze. Jak tylko będzie jakiś znak, że możemy już o tym rozmawiać, nie zdradzając oczywiście fabuły, to serdecznie zapraszam.
Dziękuję.
Również bardzo dziękuję. Agnieszka Pruska, autorka, już można powiedzieć, dwóch powieści, prawda? Jednej wydanej, Literat, a drugiej
prawie wydanej,
Hobbista. To oczywiście kryminały, bo byliśmy dziś na tropie kryminału. Iwona Borawska, dziękuję serdecznie.
Agnieszka Pruska, dziękuję również.
A za realizację audycji dziękujemy Stefanowi Kociukowi.